I przygotujmy się na szybki bieg w dzisiejszym poranku. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie o godzinie 7.10, 14 sierpnia 2026 roku i od razu zapinamy pasy, bo lecimy do Waszyngtonu, gdzie jest profesor Adam Prokopowicz. Dzień dobry, panie profesorze.
Yes, good morning Poland. W zasadzie w tym okresie zwykle to powinniśmy mówić o plażach, o słońcu i o wypoczynku. No ale w tym roku nie jest to tak, bo w zasadzie najważniejsze rzeczy dzieją się w sferach wojennych, w sferach konfliktów, w sferach upadku krok za krokiem systemu finansowego na świecie. A więc nie jest to specjalnie optymistyczne. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to w tej chwili trwa, jak Państwo doskonale wiecie, wojna w Iranie. Tej wojny nie można powiedzieć, że wygrywa czy Iran, czy wygrywają Stany Zjednoczone, ponieważ musielibyśmy sobie określić, jakie są cele jednej i drugiej strony i czy te cele są osiągalne przez jedną i przez drugą stronę. Na razie mamy takiego pata, to znaczy z jednej strony Iran cały czas wystrzeliwuje pociski do różnych krajów w regionie, starając się zniszczyć bazy amerykańskie, ponieważ to jest jedno z wymagań reżimu irańskiego, to znaczy, żeby zlikwidować bazy amerykańskie i żeby Amerykanie po prostu wyprowadzili się z tego obszaru. Z drugiej strony mamy blokadę przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych cieśniny Hormuz, czyli 20% eksportu ropy naftowej cały czas nie wpływa na rynki światowe. To zaczyna być już w tej chwili znacznie bardziej poważne i dla Stanów Zjednoczonych, i dla całego świata, dlatego że zapasy ropy naftowej są uszczuplane z każdym tygodniem. A więc mamy tutaj bardzo dużą zależność gospodarki światowej. Ja zastanawiam się, czy przedłużanie tego konfliktu nie jest częściowo pewną polityką rządu amerykańskiego. To znaczy Amerykanie są bardzo zdegustowani, jeśli chodzi o to, że nie uzyskali żadnej pomocy od innych największych gospodarek światowych. No i w tej chwili Europa zaczyna być już w sytuacji, że niedługo będzie musiała coś prawdopodobnie zrobić. Chińczycy będą również musieli coś zrobić, ponieważ tej ropy w tej chwili już brakuje. Oczywiście są różnego rodzaju inne drogi przesyłania ropy, przesyłania sprzętu militarnego, jak na przykład ostatnio bardzo zwiększyły się przepływy tego A i B, co powiedziałem, czyli sprzętu i ropy naftowej przez obszar Morza Kaspijskiego, który jest opanowany militarnie przez Rosję. I Rosja w tej chwili paradoksalnie przesyła bardzo dużą ilość dronów do Iranu i w zasadzie Iran ma dostawy tych dronów na takim poziomie, że one są stałe, że one tam istnieją. I nie ma żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o ten element sprzętu wojskowego, a więc te ataki następują, cały czas jest brak konkretnego sukcesu Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o eliminację tych wszystkich pozycji, z których wystrzeliwane są pociski i drony, które ograniczają żeglugę, a w zasadzie uniemożliwiają żeglugę w cieśninie Hormuz. W samym obszarze Bliskiego Wschodu no, mamy coraz większe konflikty pomiędzy rządem Izraela i prezydentem Stanów Zjednoczonych i rządem amerykańskim. Niedawno rząd amerykański zaproponował w oparciu o tak zwaną Radę Pokoju cały system rozbrojenia z jednej strony wycofania Izraela i rozbrojenia bojówek arabskich na terenie Gazy. Premier Netanyahu na program amerykański się nie zgodził, a w zasadzie to jest taka troszeczkę dziecięca zabawa, to znaczy polega to na tym, kto pierwszy się rozbroi i kto pierwszy się wycofa z tego terenu. Jest to bardzo ciężka, bardzo trudna sytuacja, ponieważ z tego, co widzimy i z tego, co coraz lepiej orientuje się prezydent Trump i rząd Stanów Zjednoczonych, mamy tam katastrofalną sytuację, jeśli chodzi o ludzi, którzy znajdują się na tym terenie. Pamiętajmy o tym, że przed rozpoczęciem tych całych ataków izraelskich Gaza to był obszar świata, w którym mieliśmy największą ilość osób na kilometr kwadratowych, na kilometr kwadratowy. Teraz te osoby gdzieś się muszą podziać. Egipt nie chce ich przyjąć, inne kraje arabskie nie chcą ich przyjąć. Także mamy totalną katastrofę i jeśli ktoś jest uczciwy, to musi się przyznać do tego, że świat nie potrafi tego w żaden sposób rozwiązać. Natomiast sekretarz do spraw wojny Hegseth znajduje się w tej chwili w Panamie, gdzie znowuż mamy następny przygotowywany teatr wojny, ponieważ tam się odbywają manewry panamsko-amerykańskie, również z udziałem niektórych jednostek, które współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, z Ameryki Centralnej i Ameryki Południowej. Tam zaczynają być coraz większe napięcia w tym regionie, ponieważ Stany Zjednoczone zgodnie z obecną doktryną zamierzają mieć kluczowy wpływ na region Ameryki, to znaczy Ameryki Północnej, Centralnej i Ameryki Południowej. Następny teatr wojny, który niestety mamy, to jest teatr wojny ukraińsko-rosyjski. No i tutaj też niektórzy specjaliści mówią, że jest bardzo ciężko określić, kto tą wojnę tak naprawdę wygrywa. No ale coraz więcej ekspertów, i to ekspertów europejskich i ekspertów amerykańskich, widzi, że nastąpiła bardzo ostra intensyfikacja działalności Rosjan, którzy nagromadzili różnego rodzaju pociski, nagromadzili bardzo dużą ilość dronów i w tej chwili odbywa się bardzo istotna bitwa, to znaczy bitwa o przejście przez Rosjan obszaru, który jest bardzo ufortyfikowany na Ukrainie. To jest obszar związany z Kramatorskiem i z tą zachodnią częścią Donbasu. Jeśli wtedy przez ten obszar przejdą wojska rosyjskie, to sytuacja Ukraińców będzie naprawdę już wtedy ciężka. Z nieoficjalnych informacji wczoraj w nocy strona ukraińska zaproponowała stronie rosyjskiej to, aby obydwie strony podjęły decyzję o zaprzestaniu ataków na obiekty cywilne z jednej i z drugiej strony, ponieważ w tej chwili jest dużo ataków i ze strony Ukraińców na różnego rodzaju obiekty cywilne i obiekty przemysłowe na terenie Rosji, nawet bardzo głęboko w Rosji, a z drugiej strony Kijów jest bardzo ostro atakowany przez Rosjan. Również Rosjanie w pewnym zakresie odnieśli sukces, to znaczy w zasadzie spowodowali, że Ukraina nie ma albo ma minimalne dojście do basenu mórz światowych, dlatego że bardzo ostro zaatakowano port w Odessie oraz również atakują Rosjanie statki, które płyną do i z Odessy. Z drugiej strony Unia Europejska, zwłaszcza Wielka Brytania i Ukraina przechwytują niektóre statki, które są podejrzewane o to, że przewożą towary, a zwłaszcza ropę naftową na rzecz Rosji. Przebywający na Wyspach Kurylskich prezydent Putin wydał oświadczenie w stosunku do Unii Europejskiej, że jeśli cokolwiek z tych statków, co jest własnością Rosjan, zniknie, to on będzie miał prawo do podjęcia takich samych działań, jeśli chodzi o różnego rodzaju jednostki pływające Unii Europejskiej. To jest bardzo daleko idące stwierdzenie, które może zaognić ten konflikt.
Opisaliśmy sytuację geopolityczną, a powiedzmy, co na ulicach i w tych miejscach kluczowych w Waszyngtonie, tam gdzie się urabia opinię publiczną, jakie notowania są prezydenta Trumpa? Czy już zaczyna się go powoli traktować jako człowieka, który nie dowozi, który traci szacunek tego Waszyngtonu bliskiego, tych ludzi, którzy razem z nim budowali jego pozycję?
Przede wszystkim opinii w Waszyngtonie nie tworzy się na ulicach, ale opinie w Waszyngtonie tworzy się w gabinetach. Natomiast jeśli chodzi o sytuację związaną z popularnością prezydenta Trumpa, w moim przekonaniu ona się w zasadzie nie zmieniła. Bo ci, którzy nienawidzą tego człowieka i nienawidzą tego rodzaju politykę, robią cały czas wszystko, co mogą robić od czasów rozpoczęcia pierwszej kadencji, żeby Trumpa zniszczyć. Natomiast bardzo istotną rzeczą, która odbywa się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, to jest dosyć duży atak tak zwanych demokratycznych socjalistów, którzy są, jeśli przejrzymy program tej organizacji, która na marginesie ma już około 100 tysięcy członków w 50 stanach Stanów Zjednoczonych, to jest nic innego, tylko to są idee komunistyczne. Bardzo ciekawy sposób rozwijane, bo idee komunistyczne rozwijane przez muzułmanów, którzy jednocześnie są komunistami, ale którzy są na tyle efektywni, że w tej chwili w tak zwanych wstępnych wyborach w ramach partii demokratycznej zdobywają nominacje na to, żeby być kandydatami do Kongresu Stanów Zjednoczonych i to nie tylko do Izby Niższej, ale również do senatorzy Stanów Zjednoczonych. To jest pewien proces. Na razie on nie jest jeszcze procesem zagrażającym ustrojowi Stanów Zjednoczonych, ale jest to proces, na który należy bardzo ostro zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych, prezydent Trump, dla niego w tej chwili wojny są mniejszym problemem niż sytuacja ekonomiczna Stanów Zjednoczonych. Częściowo ona wynika oczywiście z wojen, ale wyniki wyborów, które odbędą się w listopadzie, zależeć będą od tego, w jaki sposób ludzie, i to nie w Waszyngtonie, ale gdzieś tam w Kansas, ale gdzieś tam w Utah, ale gdzieś tam w Teksasie, zdecydują, że ten prezydent zapewnia im spokojny byt, spokojne życie dla ich i dla ich rodzin. No tego spokojnego życia w tej chwili w Stanach Zjednoczonych nie ma, bo jest takie generalne poddenerwowanie. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje w Waszyngtonie, to w sytuacji, kiedy mamy pewne teatry wojny, w sytuacji, kiedy sytuacja gospodarcza na świecie troszeczkę nam się rozluźnia, jest oczywiście zdenerwowanie. No takim zdenerwowaniem istotnym z punktu widzenia systemów finansowych była ostatnia konieczność pomocy Japonii, jeśli chodzi o ratowanie waluty tego kraju. To jest bardzo istotna rzecz, ponieważ jeśli załamią się waluty jeszcze innych krajów, to rzeczywiście możemy mieć bardzo istotny w tej chwili kryzys gospodarczy na świecie. Więc to i jeśli mamy pustkę, no to mamy sytuację taką, którą w tej chwili stwarza prezydent Putin, który właśnie pojawił się na tych Wyspach Kurylskich, które, jak Państwo pamiętacie, od czasów II wojny światowej są takim obszarem, no powiedzmy, wojny słownej pomiędzy Japonią i Rosją, no ale pojawił się teraz po raz pierwszy. Dlatego, że sytuacja światowa jest taka, że mamy pewne luki i w te luki te poszczególne mocarstwa będą musiały w jakiś sposób wejść. Jest bardzo dużo różnych takich rzeczy i opinii na temat tego, kto tak naprawdę może te wojny wygrać. I tu mamy na kilku konferencjach, na których byłem i od kilku osób, z którymi rozmawiałem ze sfer militarnych, powiem to może w ten sposób. Nie jest wykluczone w strategii wojennej Stanów Zjednoczonych wykorzystanie broni atomowej. Nie jest wykluczone w strategii Rosji wykorzystanie broni atomowej. Nie jest wykluczone w strategii Izraela wykorzystanie broni atomowej. A więc mamy sytuację w tej chwili coraz bardziej poważną, a ona będzie łączona również z tym, że na przykład Iran podejmuje wszelkiego rodzaju kroki, żeby zmienić system finansowania przepływów ropy naftowej. Chodzi im o wyeliminowanie tak zwanego petrodolara. No jeśli petrodolar zostanie wyeliminowany, to będziemy mieli istotne zagrożenie pozycji gospodarczej Stanów Zjednoczonych jako hegemona gospodarczego. A więc sytuacja nam się niestety bardzo komplikuje. Komplikuje się ona również wewnętrznie, tak jak powiedziałem, przez ten bardzo istotny wpływ muzułmanów na Stany Zjednoczone, zwłaszcza w takich stanach jak Wisconsin, Michigan i Minnesota. No to są te stany, w których były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Hussein Obama w nocy przywoził muzułmanów samolotami właśnie do tych stanów. I to właśnie z tych stanów, gdzie zrobiono pewne enklawy muzułmańskie, pochodzi duża ilość kandydatów muzułmańskich do przyszłego Kongresu Stanów Zjednoczonych. Takich na przykład kandydatem, który wygrał te wybory w ramach Partii Demokratycznej, jest niejaki Abdul El-Sayed, zresztą doktor, ale to jest syn emigrantów z Egiptu. I teraz powstaje bardzo duże pytanie. To jest pierwsze pokolenie tych ludzi i ci ludzie przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, nienawidzą Stanów Zjednoczonych i włączają się w system polityczny. A więc istnieje pewne zagrożenie Stanów Zjednoczonych ustrojowe. Tutaj nie bardzo nawet pomagają prawa, które istnieją od 1954 roku o zwalczaniu partii komunistycznej. No ale tak to jest. Więc w tej chwili mamy taką sytuację przedrewolucyjną i przed decyzyjnymi ruchami militarnymi, które nastąpią w ciągu następnych tygodni.
To na zakończenie powiedzmy, czy są jakieś echa polskie w mediach amerykańskich albo wśród tych, którzy zajmują się polityką zagraniczną?
To znaczy, no niestety, konflikty wewnętrzne w życiu politycznym Polski zaczynają się odbijać coraz większym echem i wpływają na pozycję Polski w Waszyngtonie. To znaczy partner, który nie jest mocnym partnerem i w którym rząd versus biuro prezydenta działają nie zawsze w tym samym kierunku, powodują, że ta wspaniała opinia, którą prezydent Trump miał i ma nadal o prezydencie Nawrockim, troszeczkę nam blednie. No, były pewne błędy, które zostały popełnione dyplomatyczne, bo w sytuacji, kiedy są bardzo duże napięcia polityczne na świecie, nie należy robić pewnych wystąpień, które mogą te napięcia jeszcze wzmocnić. Także wiem, że na przykład strona rosyjska przekazała wewnętrzne informacje do Waszyngtonu, jeśli chodzi o pewne wystąpienia polityczne niektórych polityków w Polsce.
Ale co pan ma na myśli?
No mam na myśli euforię prezydenta, który być może powiedział o 2 czy 3 słowa za dużo, jeśli chodzi o pomocy wszystkim, którzy zabijają Moskali. To są słowa. Niestety w życiu politycznym zwykle jest tak, że słowa decydują o wielu różnych sprawach. Ta sprawa jest w tej chwili załatwiana dyplomatycznie i być może uda się zrobić w ten sposób, jeśli będzie zgoda strony polskiej, żeby to faux pas zostało przetransponowane w drugą stronę, to znaczy, żeby w jakiś sposób może jednak zmienić ten nastrój rusofobiczny w obecnej sytuacji międzynarodowej, bo popatrzmy sobie, i to będzie chyba końcowe zdanie, które troszeczkę państwa na te ostatnie 2 tygodnie lata przestraszy. To znaczy sytuacja międzynarodowa Polski w Europie nie polepsza się. To znaczy z jednej strony będziemy mieli zwiększającą się armię niemiecką do około 300 tysięcy w ciągu następnych lat, a z drugiej strony bez względu na to, jak się zakończy wojna ukraińsko-rosyjska, będziemy mieli na Ukrainie bardzo silną armię. Armię od 300 do 500 albo nawet jeszcze więcej osób. W związku z tym w tym wszystkim Polska musi znaleźć sobie nowe miejsce. Wsparcie amerykańskie ma bardzo duże, no ale trzeba je w tej chwili w jakiś sposób tak zagospodarować, żeby ono przyniosło konkretne efekty. Myślę, że będą tutaj wewnętrzne konsultacje w ciągu następnych dwóch, trzech tygodni pomiędzy stroną polską i stroną amerykańską, bo tak jak powiedziałem, dobra opinia o działalności pana prezydenta i w jakimś zakresie również pana premiera w Waszyngtonie istnieje, należy to tylko wykorzystać.
Jak pan profesor będzie kiedyś w studio Radia Wnet, to będzie na pana czekał taki miód pokładowy, ale tak, do Waszyngtonu go dzisiaj nie wyślę, bo jeszcze Musk nie wymyślił takiej możliwości, żeby przez internet i światłowody albo przez satelitę słoik miodu wysyłać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
No niestety za dużo tego miodu w stosunkach gospodarczych i politycznych nie mamy, ale z przyjemnością będę czekał na wyżej wymieniony słoik.
To my czekamy na profesora Adam Prokopowicz, prosto z Waszyngtonu. Dobrych snów panu życzę, bo w Warszawie jest godzina 7:31. Radio Poranku. I teraz już bardzo oficjalnie od razu będziemy wpływać na to, żeby gość powiedział dużo ciekawych rzeczy. Maciej Jastrzębski, były prezes Lotosu, jest w studio, przekazuje panu słoik miodu, bo takim słoikiem miodu też podzielił się z Polakami premier Donald Tusk, który jak się okazało nie jest ciotunią, o czym sam wczoraj powiedział, bo obniży ceny benzyny na stacjach benzynowych o 90 groszy, a nawet w niektórych przypadkach o złotówkę, bo ten VAT, który będziemy płacić, będzie mniejszy. Ucieszyło to pana bardzo?
Niekoniecznie, ponieważ jestem przedsiębiorcą, a to oznacza, że będę płacił generalnie więcej, jak wiemy. Natomiast oczywiście cieszy to indywidualnych odbiorców i kupujących paliwa na stacjach benzynowych, bo rzeczywiście realnie zapłacą złotówkę mniej. A wydaje mi się, że to jest konsekwencja tak naprawdę tego, że została zawetowana ustawa o nadmiernych zyskach przedsiębiorstw przez pana prezydenta. I trochę nie politycznie trudno to uzasadnić, że mamy tak duże ceny przy tak dużych zyskach Orlenu.
Bo właśnie Orlen się pochwalił, że w tym drugim kwartale 2026 roku jego zysk to 7,7 miliarda złotych. To jest dużo czy mało z punktu widzenia tak wielkiej firmy jak Orlen?
No, nigdy nie jest wystarczająco dużo, tak, bo po to się prowadzi przedsiębiorstwo, żeby mieć jak największe zyski. Natomiast no, tutaj Orlen odcina kupon od tego, że nie popadał w szaleństwo, rozwijał Orlen Lotos wcześniej swoje zdolności rafineryjne. I dzisiaj spija z tego śmietankę, tak jak wszyscy producenci ropy naftowej.
No dobrze, ale jeżeli ktoś ma zysk za jeden kwartał prawie 8 miliardów złotych, to znaczy, że gdyby pomyślał o sobie, że może mieć mniejszy zysk, to cena benzyny na stacjach benzynowych mogła być mniejsza, niezależnie od wszystkiego.
Zgadzamy się, natomiast mógłby tak pomyśleć, natomiast pokusa zysku oczywiście jest większa, a rozumiem, że Orlen dostosowuje się do cen europejskich. Przypomnę, że sytuacja jest następująca. Po pierwsze, przez wiele, wiele lat w Europie zamykaliśmy rafinerię, bo mówiliśmy, że przechodzimy na zieloną energię, już ropa naftowa nie będzie nam potrzebna. W związku z czym mamy mniejsze moce przerobowe. Z drugiej strony mamy sytuację, w której no, mamy wojnę w jednym i drugim miejscu, to znaczy mamy kłopot z ropą, z pozyskaniem ropy rosyjskiej, przedsiębiorcy, mówię, rafinerię. Oraz mamy wojnę na Bliskim Wschodzie, co powoduje, że tego surowca jest mniej i oczywiście mniej jest produktów, przede wszystkim jeżeli mówimy o wojnie w Zatoce Perskiej, mniej jest podaży produktów. I korzystają na tym kraje takie, które mają moce przerobowe niezatrzymane, no, czyli na przykład Indie, które z zwiększają swoją produkcję i to produkcję ropy i produkcję inne usługi, na przykład będą magazynowały za chwilę ropę naftową dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Więc to wszystko pokazuje, że kto nie uległ tej presji zielonej energii w Europie, dzisiaj ma odrobinę lepiej.
Ale Indie,
nie powiedzieć całkiem dobrze.
Arabię Saudyjską oczywiście kojarzymy z ropą naftową, natomiast Indii nie.
No nie, ale Indie kupują ropę naftową, magazynują, a mają bardzo duże rafinerie, które przetwarzają i sprzedają produkty. Dzisiaj problem, zwróćmy uwagę, że dzisiaj cena paliw na stacjach benzynowych jest większa wtedy, kiedy był taki kryzys wiele lat temu, gdzie ropa dochodziła do $200 za baryłkę. I wtedy była niższa ta cena na stacjach. To właśnie jest powód, znaczy ta dzisiejsza sytuacja wynika z tego, że mamy dużo mniejsze zdolności handlu, produkcji i handlu paliw. W związku z czym, mimo że cena ropy nie jest wcale taka bardzo wysoka, ceny produktów są wysokie ze względu na to, że z jednej strony zmniejszyliśmy potencjał produkcyjny w Europie, z drugiej strony te rynki, które, czy te obszary, Bliski Wschód przede wszystkim, gdzie była duża produkcja paliw, ze względu na wojnę są ograniczone.
A jak to jest z kształtowaniem cen paliw na stacjach? Czy to są decyzje, które podejmuje, nie wiem, zarząd Orlenu, który mówi, budzi się rano i mówi dzisiaj po 7,48?
Nie bez przesady. To jest tak, że pewnie mamy mamy zespół, który analizuje ceny europejskie i światowe i się do tego podporządkowuje ceny lokalne. To jest trochę tak, że z jednej strony mówimy o wolnym rynku, z drugiej strony aż wstyd, że to powiem, ale gdybyśmy mieli gospodarkę zamkniętą, to wtedy można by regulować te ceny i rzeczywiście te zyski Orlenu nie byłyby takie duże w tym kwartale. Też proszę pamiętać, że ten wzrost cen na stacjach wynika także z sezonu po prostu turystycznego i z większego zapotrzebowania na produkty naftowe, których po prostu nie ma na rynku.
Ale to, co można zauważyć, że w momencie, kiedy mamy informację o tym, że cena baryłki ropy rośnie, to wtedy jest to mniej więcej natychmiastowe przełożenie na ceny na stacjach. Natomiast jeżeli mamy w drugą stronę informację, że cena baryłki ropy maleje, to nie mamy takiego bezpośredniego przełożenia, tylko dosyć duże opóźnienie.
Firmy są powołane do tego, żeby generować zysk, więc jak mogą, to go generują. I to jest oczywiste, niestety, z punktu widzenia konsumenta, że te procesy, o których pan mówi, dokładnie tak wyglądają.
Ale ropy się nie kupuje w sklepie spożywczym. To nie jest tak, że mówimy, poprosimy o litr ropy i
nie ma to znaczenia.
Z butelką w kaucji.
Dlatego, ale to dlatego Orlen ma takie zyski, bo ma długoterminowe kontrakty, zresztą nie na najniższe ceny ropy. Wydaje mi się, że mógłby jeszcze popracować nad tym, żeby te ceny ropy były niższe. Ale też są też historyczne kontrakty podpisane wcześniej. I ma je, dlatego generuje taki zysk na baryłce, taką marżę na baryłce, ponieważ kupuje taniej ze starych kontraktów, a sprzedaje po takiej cenie, jaka jest w Europie. Gdybyśmy byli jeszcze w PRL-u, to pewnie premier nie pozwoliłby, czy komitet centralny nie pozwoliłby na to, żeby marże Orlenu były tak duże.
Ale jak tak, mamy cenę baryłki ropy, to jeżeli dzisiaj kupuję, to kupuję po tej cenie, tak?
Tak.
Ale decyzję o zakupie można podjąć, na przykład rok temu można było podjąć decyzję o zakupie i wtedy byłoby taniej, tak?
Była cena
gwarantowana na dzień.
Nie ma czegoś takiego jak cena gwarantowana, jest po prostu koszyk różnych zdarzeń, które się zapisuje w formule cenowej w kontrakcie i ona, dlatego warto jest mieć własne wydobycie ropy, to tak na marginesie, bo płacimy jak wydobywamy ropę w różnych krajach, no to płacimy podatki i ropa jest nasza. Bez względu na to, ile kosztuje na rynku, ona mniej więcej, wydobycie ropy tyle nas kosztuje, trochę więcej kosztują nas podatki, jeżeli ta cena ropy na świecie jest wyższa i tyle. Natomiast w momencie, kiedy kupujemy ropę na rynkach nawet czy to w kontraktach długoterminowych, czy w krótkoterminowych, no to w krótkoterminowych wiadomo, cena jest taka, jaka w danym dniu zakupu mniej więcej, a w kontraktach długoterminowych formuła cenowa jest tak skonstruowana, że odzwierciedla także w cenie w przyszłości tą cenę ropy w przyszłości, czy ona będzie mniejsza, czy większa. Więc to nie jest tak, że rok temu podpisaliśmy kontrakt na dostawy ropy i ta cena jest stała przez cały rok. Nie, nie, tak nie jest.
Czyli tak dobrze nie jest. To jest trochę takiej gimnastyki dla naszego umysłu, żeby sobie to wszystko wyobrazić. No ale dobrze,
źle tłumaczę.
Ale nie, bardzo dobrze, tylko tak, Saudowie są współwłaścicielem Orlenu, tak można powiedzieć?
No nie, rafinerii gdańskiej. Wydzielonej rafinerii gdańskiej.
No dobrze, ale w tym wszystkim jest zawarty jakiś kontrakt na dostawę ropy. No to teoretycznie ma własną ropę rafineria, skoro w 30% właścicielem jest firma, która ma najwięcej tej ropy, jest największą firmą naftową na świecie.
No dobrze, ale kontrakt, znaczy te umowy, o których pan wspomniał, przede wszystkim umowa sprzedaży, powoduje, że te zyski to ma Saudi Aramco. Przypomnę, że Saudi Aramco ma 30% udziału w rafinerii gdańskiej, ale może w związku z czym 30% produktów rafinerii gdańskiej należy do nich i sprzedaje je jak chce, to jest i komu chce. Oczywiście w zgodzie z tą umową i tak zwanym remedies, czyli środkami zaradczymi Unii Europejskiej. Unia Europejska...
To nie jest wybuch na szczęście, tylko zwykła procedura wywożenia śmieci.
Saudi Aramco może zwiększyć z 30 do 50% tą własność produktów końcowych i musi je Orlen sprzedać im po cenie produkcyjnej, czyli ta generacja, dodatkowa generacja marży rafineryjnej przez Saudi Aramco w Polsce może być większa. No i to też pokazuje, no powiem tak, no to jest konsekwencja takiego, a nie innego prowadzenia negocjacji przy sprzedaży niektórych aktywów już połączonego Orlenu z Lotosem.
To wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. 20% ropy jest uwięzionych w tej chwili w Zatoce Perskiej. Jak długo i jakie mogą być konsekwencje tego wszystkiego? Czy to jest tak, że to jest szykuje się na przykład wielki kryzys naftowy na świecie, czy świat sobie poradzi, nie poradzą sobie tylko koncerny z Bliskiego Wschodu?
Nie, wydaje mi się, że to jest tak, że wbrew pozorom dla obu stron to jest korzystne. Iran osiąga swoje cele poprzez to, że blokuje cieśninę Ormus w jakimś tam obszarze swoim i pokazuje podmiotowość na rynku. Z drugiej strony mamy tak, że Chiny dostają, importują, o ile dobrze pamiętam, 15% mniej ropy naftowej, więc Amerykanie tutaj dotykają gospodarki chińskiej dość znacznie, a mamy Indie, które zwiększają swoje moce na tym samym konflikcie. Więc wszyscy realizują swoje cele polityczne. A oczywiście firmy amerykańskie naftowe, tak zwani majorsi, bardzo mocno na tej sytuacji zarabiają, no tak jak przypadkowo i Orlen.
Powiedział pan o własnych źródłach, że dla koncernu naftowego najważniejsze są źródła, bo bez źródeł taki koncern, nawet wielki, jest zawieszony troszkę w powietrzu. I teraz źródła. Gdzie powinniśmy inwestować? W jakim miejscu? Gdzie powinniśmy mieć swoje własne źródła ropy naftowej?
No, wszędzie tam, gdzie jest opłacalnie. Znaczy, uważam, że Afryka, uważam, że znaczy, z tego, co się orientuję, Orlen próbuje próbuje pozyskać aktywna poza Norwegią, w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w Ameryce Północnej, na kontynencie Ameryki Północnej. Z drugiej strony odpuścił Wenezuelę, co moim zdaniem jest błędem i razem z Amerykanami powinniśmy próbować być w Wenezueli. No i Afryka jest dobrym kierunkiem. Też wiem, że tam prace trwają, żeby pozyskać złoża w Afryce. Norwegia jest z jednej strony bardzo ważnym dla nas miejscem, bo stamtąd bezpośrednio możemy eksportować czy importować gaz czy ropę do Polski, więc zabezpieczamy realnie, fizycznie nasze potrzeby, ale z drugiej strony fiskalizm Norwegii jest bardzo wysoki, podatki tam są bardzo wysokie, jeżeli chodzi o wydobycie złóż, więc większość zysku z wydobycia zostaje w Norwegii. W ramach podatków. No, powinniśmy mieć większy udział wydobycia w skali. Proszę sobie wyobrazić, że 7 rafinerii ma Orlen w tej chwili, a tak naprawdę ich w ekwiwalencie ropy produkcja roczna nie zabezpieczy nawet rafinerii w Gdańsku.
O czym powiedział, może od tego powinniśmy zacząć rozmowę. To może do następnym razem. Maciej Jastrzębski, bardzo serdecznie.
Ja bardzo dziękuję.
Dziękuję za rozmowę i szerokiej drogi, bo wiem, że prosto ze studia Radia Wnet pojedzie pan do pięknego Rzeszowa.
Tak jest.
Wszystkiego dobrego. Jest godzina 7:46. Znów nie będziemy rozmawiać o literaturze ani o teatrze, tylko teraz o cyberbezpieczeństwie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan Mirosław Maj, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, jest gościem Poranka Wnet. No to 19 milionów rekordów, bo to się chyba tak nazywa, popłynęło w świat. Co to oznacza dla nas, dla każdego z tych 19 milionów Polaków?
No, może być nawet gorzej, dlatego że właśnie jest to nie tyle rekordów, tych rekordów może być jeszcze więcej. Mówimy tutaj o skali właśnie blisko 19 milionów Polaków objętych potencjalnie tym wyciekiem. No, problem polega na tym troszeczkę, że my nie do końca potrafimy powiedzieć, co to może oznaczać, bo odpowiedź na to pytanie jest pochodną wiedzy na temat tego, co wyciekło. A mimo tego, że ten incydent już miał miejsce, przypuszczam, że co najmniej jakieś 10 dni temu, jeśli nie więcej, to do dzisiaj nie wiemy, co wyciekło i trwają, jak to się mówi popularnie, intensywne prace, żeby to może ustalić, a może przekazać, dlatego że tu mamy też dosyć skomplikowaną sytuację prawną, która polega na tym, że podmiot, z którego te dane wyciekły, firma prowadząca serwis MyDR, czyli MyDR, odnoszące się do doktora, nie jest administratorem tych danych, więc nie może nimi dysponować i na przykład przekazywać informacje, które wyciekły, tylko jest podmiotem przetwarzającym te dane. Nie chcę wchodzić w dywagacje prawne, no ale w skrócie to administrator i właściciel danych może przekazywać, a jest nimi najprawdopodobniej tysiące placówek medycznych.
O tym napisała dzisiejsza Rzeczpospolita, że to one mogą mieć odpowiedzialność i to te placówki medyczne mogą w przyszłości płacić jakieś odszkodowanie za to, że udostępniły dane pacjentów wrażliwe komuś, komu te dane wyciekły.
No to by był niezwykły paradoks, bo wiadomo, że to są placówki, które między innymi przypuszczam, że dlatego przekazują do tego, współpracują z tym serwisem, z firmą, która prowadzi serwis MDR, dlatego że same nie potrafią dobrze zabezpieczyć, jest to dosyć naturalne, bo mówimy pewnie często o po prostu na zwykłych gabinetach lekarskich, gdzie trudno sobie wyobrazić, że prowadzący taki gabinet lekarz jeszcze będzie znawcą od cyberbezpieczeństwa i zabezpieczał swoje dane. Tak już mówiąc zupełnie praktycznie, nie przypuszczam mnie i nie wierzę w to, że udałoby się, gdyby dochodziło do konieczności płacenia takich odszkodowań, Gdyby ten proces wyglądał inaczej niż jednak przekazanie tej odpowiedzialności na firmę, która niewystarczająco zabezpieczyła.
No dobrze, ale to powiedzmy, jakie są zagrożenia. To trafiły nasze informacje o 19 milionach Polaków i Polek, informacje medyczne, tak? To jest jedno. Trafiły PESEL-e. I co z tego może wynikać? Co może z tym zrobić ten ktoś, kto posiadł te dane?
No to tak, no to myślę, że możemy sobie pozwolić jednak na takie spekulacje, chociażby dlatego, żeby wywierać presję na tych, którzy powinni już doprowadzić do tego, że my wiemy o tym, jakie dane wyciekły. No to ja powiem tak, jeżeli mamy rozważać czarne scenariusze, a mamy prawo, bo nie jesteśmy poinformowani, no to lista potencjalnych danych, które nas dotyczy, to jest lista pozycji na kilka stron co najmniej. I to wynika z formalnych dokumentów, które firma przetwarzająca te dane upublicznia, chociażby regulaminów dotyczących czy różnych polityk prywatności. To są dane szeroko pojęte. Łącznie z tymi tutaj no, dosyć zaskakująca informacja, że również ten serwis pozwala, współpraca z tą firmą pozwala na to, że nasze wizyty w gabinetach lekarskich mogą być nagrywane, jeśli ktoś sobie życzy taką usługę po to, żeby pomóc lekarzowi później chociażby w prowadzeniu dokumentacji medycznej. No to teraz sobie wyobraźmy sami, przypominając sobie, na czym polegają po prostu takie wizyty i takie rozmowy, co może być wśród tych danych. No na pewno to już właściwie, to oczywiście są dywagacje, ale mówię, trochę prowokacyjne, żebyśmy się wreszcie dowiedzieli, chociaż nie wiem, obym się mylił, że takie dane tam są. Natomiast no bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że tam są dane dotyczące recept i przepisywanych lekarstw. No to już też, to jest wystarczająco chyba, żeby sobie wyobrazić, jak wrażliwe to mogą być dane. I teraz czego się obawiamy? No PESEL, słynny PESEL oczywiście, tak, ale to już wszyscy powtarzają i ja powtórzę, bo tego nigdy za mało. Należy jak najszybciej go zastrzec w systemie obywateli. To trwa, no, liczone powinno być raczej w sekundach nawet niż w minutach. To jest dosyć prosta operacja i kto jeszcze tego nie zrobił, nie ze względu na ten przypadek, ale w ogóle bezpieczeństwo swoich danych, to znaczy, że postępuje źle i zachęcam, żeby jak najszybciej to zrobił. Natomiast te czarniejsze scenariusze mówią na przykład o tym, no, że i są już takie sygnały, że tam są również dane osób eksponowanych, chociażby polityków i to możemy też sobie wyobrazić łatwo, włączyć takie myślenie o tym, że to są osoby, które no niestety mogą być szantażowane takimi danymi. I jeżeli to jest prawda, że tam są wrażliwe dane, to ja myślę, że zainteresowanie tymi danymi chociażby wśród służb obcych państw może być niemałe. Więc no, scenariusze możemy rozwijać, co jeśli ktoś ma dostęp do danych wrażliwych, kompromitujących, no albo po prostu takich, których nie chcemy, żeby inni o nas wiedzieli.
Ale myśli pan, że służby obcych państw musiałyby wykradać tak, żeby wszyscy się zorientowali, całe takie wszystkie informacje przecież mogłyby sobie działać po kryjomu i brać te informacje, które chcą brać, skoro była taka luka i taka możliwość, żeby całość archiwum zdobyć.
Niewiele dzisiaj wskazuje, zresztą zdaje się, że pan wicepremier Gawkowski również o tym mówił, że nie ma śladów na dzisiaj, które by wskazywały na to,
ale
że...
Ale to jest pytanie, ale skąd taka, bo to jest taka wiedza uspokajająca, natomiast skąd taka wiedza, czy ten, kto zrobił, nie działa dla służb specjalnych innego kraju?
Tak, tak. Pan redaktor ma rację, to też właśnie chciałem tę interpretację przedstawić, że mimo tego, z czym zapewne wypada się zgodzić, dlatego że tutaj premier Gawkowski na pewno korzysta z wiedzy przede wszystkim specjalistów z CSIRT-NASK, a to są wysokiej klasy specjaliści, którzy pewnie są w stanie dużo powiedzieć na temat atrybucji atakującego, ale dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, czy jak ja wcześniej wspomniałem, zainteresowanie innych służb albo działanie na zlecenie, albo no, po prostu różne możliwości przejęcia tych danych, należy jak najbardziej ten scenariusz rozważać, dlatego no, to jest niezwykle istotne, żebyśmy po prostu szybko się dowiedzieli i żeby ci, którzy również są na tych eksponowanych stanowiskach i wiemy, a ci, którzy badają ten przypadek, powinni o tym wiedzieć, no, byli poinformowani o różnych zagrożeniach, o tym, co może ich czekać. To nie będą miłe informacje i myślę, że fakt, że do dzisiaj nie wiemy dużo na temat tego, jakie dane wyciekły, no, jest również związane z tym, że jakby apetyt na przekazywanie społeczeństwu i konkretnym osobom tych bardzo niemiłych informacji jest niewielki. No i zobaczymy, tak, to te problemy prawne w przekazywaniu są, ale z drugiej strony dużo ekspertów i również tych od strony prawnej mówi, że są proste sposoby na jakby poradzenie sobie z tym problemem. Wchodzi prokurator do firmy, w której był wyciek i te dane przyjmuje, a później w interesie społecznym doprowadza wspólnie z odpowiednimi służbami technicznymi do tego, żeby wszystkie te informacje trafiły do poszkodowanych.
To jest, tego nie mógł zrobić haker amator, to nie mógł, czy mógł to zrobić taki 16-latek, który dla zabawy włamuje się do rozmaitych systemów, żeby sprawdzić, czy jest do tego zdolny informatycznie.
Gdybyśmy rozmawiali tak jeszcze z pół roku temu, to na 100% bym potwierdził tę diagnozę. Dzisiaj jestem bliski jej potwierdzenia, ale to przy okazji przypomina się ostatnie kłopoty ze sztuczną inteligencją, która zaczyna trochę działać sama w sieci, a nawet jeśli nie działa sama, to jest niezwykle sprawna w realizacji naszych celów, jeżeli ją zadaniujemy w odpowiedni sposób. Więc tutaj no takie te rzeczywiste kompetencje we włamywaniu się, już tak to opiszmy, nie muszą być duże, ale to jakby trochę idzie w tło, prawda? Bo to dzisiaj, jeżeli się stało proste, to nie musimy dokładnie tego rozważać.
No dobrze, ale bym powiedział, te możliwości cyberataków są coraz większe, no bo jest i sztuczna inteligencja i za chwilę się może powie o komputerze kwantowym, a może już gdzieś jest komputer kwantowy, który może łamać wszystkie szyfry, za którymi my jesteśmy ukryci, z taką myślą, oto nasze skarby są bezpieczne.
No tak, no te zdolności rosną, co więcej te przypadki ostatnie pokazują, że one być może rosną poza naszym jakby systemem kontroli, naszym wyobrażeniem, jak dobre mogą być bez nas, tak? Wystarczy nam, że my wskażemy intencje i podstawowy cel, a zdolności sztucznej inteligencji mogą być duże. Czy istnieje komputer kwantowy? No, operacyjnie działający, niewiele na to wskazuje, ale nikt nie wie, co się dzieje w tak zwanych tajnych laboratoriach, prawda? Natomiast z pewnością istnieje w tej chwili stała aktywność polegająca na tym, że ci, którzy wiedzą, że ten komputer kwantowy lada chwila będzie operacyjny, zbierają dane, które później on im pomoże rozszyfrować.
Ale też wiemy, że...
Chociażby, bo często się...
Ale też wiemy, że szczególnie z filmów, które oglądamy na Netflixie, że służby specjalne mają dostęp do wszystkich danych, na które tylko i wyłącznie mają ochotę. Te wielkie służby, takie jak Mossad, jak CIA, pewno jak FSB i parę innych chińskich służb, które działają na świecie. Dobrze, to jest tak, że pytanie, czy jest jakiś... możliwość, że ten, który dokonał tego, albo ta firma, albo ta korporacja, która dokonała tej kradzieży i przywłaszczenia danych, zostanie na tyle jest sprytna, że się ukryje i nikt jej nie odnajdzie nigdy.
Oczywiście, no, mamy bardzo dużo takich przypadków, gdzie w historii dużych włamań, w których nie jesteśmy w stanie z imienia i nazwiska wskazać osób, które rzeczywiście to zrobiły. Oczywiście są służby na świecie, które mają troszeczkę większe dokonania w tej kwestii, dlatego udaje nam się od czasu do czasu zobaczyć na ścianie poszukiwanych z serwisu FBI, kogo konkretnie szukamy, nawet jeżeli to są jakby operacje służb innych państw. No, ale też jest tak, że jest wiele operacji organów ścigania, które kończą się sukcesem i ta współpraca międzynarodowa, bo najczęściej dochodzi dochodzi do konieczności współpracy międzynarodowej, kończy się sukcesem. Może takim pozytywnym trochę sygnałem jest to, że no, od wielu dni te dane są w rękach włamywaczy. Jednocześnie poszedł sygnał bardzo wyraźny, bo eksplicite wypowiedziane przez premiera Gawkowskiego, że nie będziemy płacić okupu takim osobom, a jednocześnie no nie ma reakcji z drugiej strony, a często ta reakcja w przeszłości wyglądała tak, że te dane się przynajmniej częściowo publikowało. Więc być może włamywacze zdają sobie sprawę z tego, jak w tej chwili, na jak kruchym lodzie się poruszają, bo zapewne wszelkie służby państwowe są zaangażowane w to, żeby incydent rozwiązać.
Jak ktoś komuś ukradnie portfel, to wiadomo, czym jest oddanie tego portfela. No po prostu się oddaje portfel, cegłę, nie wiem, zegary, który się ukradło. Natomiast z danymi to można je skopiować w nieskończoność, więc co to znaczy oddać dane, które się ukradło?
To pan redaktor wskazuje na bardzo istotną i trzeba o tym przypominać cechę danych o charakterze elektronicznym, że dane można ukraść, można dalej je mieć, ale można też oddać, prawda? Więc to coś, co w świecie fizycznym właściwie nie występuje, a tutaj wnosi jakby nowe obszary ryzyka.
Czyli można je kilka razy sprzedać, bo to jest towar wielokrotnie sprzedawalny. A teraz jeszcze jedno pytanie. Powiedział pan, że około 10 dni upłynęło, tak? Między tym.
Co najmniej. No takie są dosyć wiarygodne.
No to w takim razie ta reakcja i ta informacja, którą mamy, to jest informacja z przedwczoraj, tak? Publiczna informacja na temat tego,
że... nawet przedwczoraj mieliśmy informację od premiera Gawkowskiego o samym incydencie. Serwisy takie chociażby jak Zaufana Trzecia Strona, która aktywnie o tym informuje, już informowały wcześniej.
Bo to jest tak, że ta informacja jest cenna dla każdego Polaka. Czy ona nie powinna być szybciej podana przez wicepremiera? Krótko mówiąc, dowiedziałem się, że jest 19 milionów na zewnątrz, to ja natychmiast informuję, bo twoje dane wrażliwe, bo PESEL, bo to, bo tamto, a 10 dni to jest dużo.
No ja nie przypuszczam, że Ministerstwo Cyfryzacji wiedziało o tym tak wcześnie. Te 10 dni, o których mówię, to jest estymacja dotycząca tego, kiedy firma, z której dane wypłynęły, wiedziała o tym, bo tak wskazują na to pewne dowody publikowane. Natomiast kiedy trafiło to do Ministerstwa Cyfryzacji? Myślę, że to trafiło drogą takiego zgłoszenia przez być może Centrum E-Zdrowie, NASK i po prostu myślę, że pan premier Gawkowski zdecydował się na informowanie o tym w momencie, kiedy mógł coś więcej dodać, ale pewnie też chwilę czekał, czy może coś dodać, i na przykład powiedzieć, jakie to są dane. I ja nie wiem dzisiaj, to jest największą zagadką i to na pewno jest czymś, co najbardziej niepokoi w tym przypadku, że te informacje są niepublikowane, a tak jak już zaczęliśmy tę rozmowę, wśród tych danych mogą być niezwykle wrażliwe dane. Więc no, tu jest dużo, dużo zagadek. Tak? Rozmawiamy troszeczkę o, tak jak sam pan, jak to już zostało powiedziane, to premier Gawkowski powiedział, że być może, ja się z tym zgadzam, doszło do największego w historii polskiego cyberbezpieczeństwa włamania i wycieku danych. I mamy tutaj bardzo dużo rzeczy niewiadomych, a sytuacja jest bardzo, bardzo nieprzyjemna dla każdego z nas. Mówimy o jednych z najbardziej wrażliwych danych z punktu widzenia danych osobowych.
O czym powiedział Mirosław Maj, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam.
I pozdrawiam również. 8:03 zrobiła się na zegarze czas na wiadomości.
Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Paliwa będą tańsze o złotówkę od poniedziałku. Posłowie Mateusza Morawieckiego usunięci z Prawa i Sprawiedliwości.
Wiadomości wnet.
Jutro w Warszawie odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, natomiast już dzisiaj o godzinie 16 zostanie zamknięta Wisłostrada. Premiera w stolicy nie będzie, będzie na paradzie Marynarki Wojennej w Gdyni. Mówił o tym na konferencji prasowej.
My bardzo dużo zainwestowaliśmy w naszą marynarkę wojenną. Bałtyk stał się absolutnie kluczowym miejscem, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Minister Obrony Narodowej przewidział także tą defiladę okrętów w Gdyni. To pomyślałem sobie, no po co w Warszawie będzie ponad 30 stopni? Po co 8 przemówień w Warszawie? Jest prezydent, jest wicepremier Kosiniak-Kamysz. Może lepiej będzie, jak ja otworzę tam u siebie w domu nad morzem, też bardzo atrakcyjną dla ludzi i ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa, defiladę okrętów. Ale będę stamtąd pozdrawiał wszystkich, którzy w Warszawie się zgromadzą. Pozdrowię i prezydenta, i ministra Kosiniaka-Kamysza.
Są rekordowo drogie. Średnia cena benzyny 95 dochodzi do 7,5 zł, a diesel kosztuje około 8 zł za litr. Na dwa ostatnie tygodnie sierpnia rząd obniży ceny paliw mniej więcej o złotówkę. Z drugiej strony Orlen ma rekordowe zyski. W pierwszym półroczu jego dochód wyniósł prawie 16 miliardów złotych. To 3 razy więcej niż rok temu. Jak kształtuje ceny Orlen? O tym mówił w poranku Radia Wnet były prezes Lotosu Marcin Jastrzębski.
Mamy zespół, który analizuje ceny europejskie i światowe i temu podporządkowuje ceny lokalne. Kupuje taniej ze starych kontraktów, a sprzedaje po takiej cenie, jaka jest w Europie. Gdybyśmy byli jeszcze w PRL-u, to pewnie premier nie pozwoliłby, czy Komitet Centralny nie pozwoliłby na to, żeby marże Orlenu były tak duże.
Ale jak...
3600 zł netto co miesiąc zamiast 800 zł na dziecko do trzeciego roku życia. Rozwój Plus proponuje tak zwaną pensję rodzicielską. O sprawie mówił na konferencji prasowej poseł Rozwoju Plus Szymon Szynkowski-Welsenk.
To propozycja świadczenia w wysokości 3600 zł na rękę dla rodzica dziecka w wieku od 0 do 3 lat. Świadczenia, które jest świadczeniem znacząco wyższym niż dzisiaj. Rozsiany system świadczeń 800+, aktywny rodzic, czasami kosiniakowe. To ma być pensja oskładkowana, opieka nad dzieckiem w domu. To w istocie nie jest żaden urlop. To jest de facto etat macierzyński. To jest praca przy dziecku, praca przy wychowaniu przyszłego podatnika.
Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości wykluczył z partii 38 posłów i 2 senatorów. Chodzi o członków klubu Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego, przekazał PAP rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. Ukarani mogą odwołać się od decyzji w ciągu 7 dni. Sąd Dyscyplinarny uznał, że politycy ciężko naruszyli statut partii, opuścili klub parlamentarny i wstąpili do innego. Nie podjęto decyzji w sprawie 3 europosłów, którzy są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. Bitwa warszawska obroniła nas przed rewolucją komunistyczną, powiedział w trakcie uroczystości rocznicowych minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz w Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie.
Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego. Jesteśmy romantyczni, więc bardziej lubimy, może nawet tak nas to bardziej absorbuje, rozważanie tego cierpienia. Ono jest bardzo ważne, ale ucieszmy się w tych najbliższych dniach z największego naszego zwycięstwa, z wiktorii warszawskiej, która dała oswobodzenie przed zalaniem rewolucją bolszewicką dla całej Europy.
Bitwa warszawska, nazywana również Cudem nad Wisłą, odbyła się w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku. Była decydującym starciem wojny polsko-bolszewickiej. SpaceX odpowiedział na moje żądanie i nie będzie traktować polskich klientów gorzej. Polska zostanie włączona do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży Starlink Roam. Polacy nie będą objęci żadnymi nowymi ograniczeniami, napisał wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek media informowały, że nasz kraj wyłączono z programu Starlink Roam, co dla polskich klientów korzystających z terminali w podróży oznaczałoby wzrost opłat.
Prognoza pogody.
Wracają upały, w Warszawie pełne słońce i do 27 stopni, we Wrocławiu do 30, w Krakowie do 27, a w Białymstoku do 26.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Iga Świątek, mistrzynią w Toronto. W finale turnieju WTA 1000 Polka pokonała Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. To pierwszy tytuł od blisko roku. Iga odnalazła wysoką formę podczas turnieju w Kanadzie. Kontrolowana agresja i bardzo dobra gra Igi w najlepszym jej wydaniu. Pozwoliło to jej pokonać właśnie dobre rywalki po drodze, jak Ukrainki Kostiuk czy Svitolina, a w finale zwyciężyła z Rybakiną z Kazachstanu. Iga w pierwszym secie imponowała serwisem, Polka grała na własnych warunkach, wygrała pierwszego seta do 2. Drugi to też świetne, długie wymiany. Jelena Rybakina nie miała sposobu na Igę, a ta skoncentrowana wygrała seta i cały mecz. Iga zdobyła 56 punktów przy 41 rywalki. I w pięknej scenerii odbierała nagrodę, takiej kwiatowej, naprawdę uśmiechnięta, widać wyluzowana. Taka naprawdę Iga, jaką, no, na jaką zawsze czekamy. Trener Igi był w Cincinnati, bo tam zagra Iga kolejny turniej jeszcze przed US Open. I Iga powiedziała po meczu: przepraszam, że wygrałam pierwszy turniej bez ciebie, trenerze. Dedykuję ten tytuł jemu, ale także każdemu, kto zmaga się z hejtem. Wy wiecie, co jest najlepsze dla was, powiedziała po meczu Świątek. No, z kolei Rybakina stwierdziła: zbiornik był w połowie pusty. Starałam się jak mogłam, ale to nie wystarczyło. Chicago Fire wygrało 2-1 z Cruz Azul w ostatnim meczu fazy grupowej League Cup. Strażacy awansowali z pierwszego meczu do fazy play-off. Właśnie tym razem Robert Lewandowski gola nie strzelił, gdyż wręczył go dwukrotnie Puzo Diteane, który zdobył dwie bramki. W pierwszej połowie reprezentant Polski miał dobrą sytuację, ale nieczysto trafił w piłkę po dośrodkowaniu Salatrosa. W drugiej części gol był Roberta, tyle że nieuznany, bowiem wcześniej był faul. Lewandowski został zmieniony w 68 minucie, zastąpił go Robin Lod. I teraz europejskie puchary z naszymi drużynami. Jagiellonia Białystok awansowała do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Jaga zremisowała w Glasgow z Rangersami i przy zwycięstwie w pierwszym meczu wygrała, po prostu awansowała. Gole na 1-1 strzelił, gola tam właśnie w Glasgow, Nick Prelek, i to był zwycięski remis na Ibrox Park. Awansował również Raków Częstochowa. Medaliki wygrały na wyjeździe w Szwecji z Hammarby 1-0. Bramkę strzelił Stratos Sfarnas. No i to był bardzo dobry wynik dla Rakowa, bo w pierwszym meczu był bezbramkowy remis. Z kolei Górnik Zabrze miał odrobić jedną bramkę z wyjazdowego meczu z Ferencvaroszem. Węgrzy jednak zremisowali w Zabrzu 1-1 i to oni grają dalej. Prowadzenie dla Górnika dał Kacper Urbański z rzutu karnego, a wyrównał po samobójczym strzale Michał Saczek. A więc Górnik Zabrze tym samym odpadł z Ligi Konferencji. Kolejne przygody i turbulencje Lecha Poznań. Kolejosz miał problemy z dotarciem na Wyspy Owcze ze względu na bardzo trudne warunki, które panowały nad lotniskiem na wyspach. Stąd drużyna wylądowała w Norwegii. Ostatecznie doleciała na Wyspy Owcze, no, z dużym opóźnieniem, nie z własnej winy. Mecz zatem odbędzie się dziś o godzinie 20. Poznaniacy w pierwszym meczu wygrali skromnie, ale 1-0. Warto teraz obronić właśnie tę różnicę, by nie było kolejnego blamażu jak w meczu z Aarhus. Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Natalia Bukowiecka awansowała do finału biegu na 400 metrów w Birmingham. Obrończyni tytułu wygrała serię półfinałową z najlepszym wynikiem sezonu, potwierdzając swoje wielkie aspiracje. Jej czas to 49 sekund 59 setnych. No i tak jak powiedziałem, najlepszy wynik w tym sezonie, więc czekamy być może na złoty medal pierwszy, bo jeszcze złotego na tych mistrzostwach nie mamy. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia po 9.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
O, zaraz, zaraz, zobacz, rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
O matko, mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.
Radio poranku! Radio poranku!
O malora!
Radio
poranku! O godzinie 7:10, kiedy mówiłem Państwu dzień dobry, powiedziałem, że dzisiejszy poranek to jest bardzo szybka podróż. Zaczynaliśmy podróż od Waszyngtonu, a teraz o godzinie 8:14 przeniesiemy się do pewnego gabinetu we Wrocławiu. A gościem Poranka Wnet jest profesor Wojciech Myślecki, nauczyciel akademicki, wieloletni działacz opozycyjny związany z Solidarnością Walczącą, czyli z panem Kornelem Morawieckim, ale też i młodym Mateuszem Morawieckim. No, działacz gospodarczy, były prezes PSE, czyli i energetyka, i polityka, i konspiracja panu profesorowi nie są obce. Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam się serdecznie zarówno panu redaktorowi, drogi Krzysztofie, witam cię serdecznie, no i przede wszystkim witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy porannych.
I tych, którzy oglądają nas na kanale YouTube, a teraz słuchaczom, którzy słuchają klasycznie Poranka Wnet, powiem, że jesteśmy w gabinecie pana profesora, za panem profesorem uporządkowane książki, które świadczą o tym, że pan profesor lubi czytać.
No, część tych książek to jest jeszcze XIX wiek, a jest jeden nawet XVIII. Astronomia za czasów Ludwika XVI jeszcze takie trochę w spadku odziedziczone. No i co, jest porcelana wałbrzyska, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
To trudno dostrzec, że wałbrzyska porcelana jest jeszcze produkowana, czy nie?
Nie, no to jest w ogóle, to są jeszcze XIX wiek porcelana, to jest taki typowy Biedermeier, natomiast no niestety do niedawna jeszcze trzymała się jedna fabryka wałbrzyska, no ona w tej chwili chyba jest zamykana. Krzysztof wcześniej był, to wielka szkoda, bo to była duża karta przemysłu i zarówno jeszcze za czasów niemieckich, jak i naszych. Długi czas porcelana wałbrzyska cieszyła się niezłym, tak powiem, wzięciem, również na rynkach międzynarodowych.
Politycy w Polsce, ale i na świecie nie są z porcelany, przeciwnie, są odlani zupełnie z innego tworzywa. Informacja nie z ostatniej chwili i taka, która była do przewidzenia, ale politycy, którzy są z premierem Mateuszem Morawieckim, włącznie z premierem Mateuszem Morawieckim, zostali wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości, więc to, co miało stać się, stało się. Jakie będą tego konsekwencje?
Znaczy, moim zdaniem oczywiście trudno przewidzieć. To zaczyna się proces już, nazwijmy, jawny i obserwowalny przez wszystkich, a nie tylko dla specjalistów, którzy się polityką zajmują na co dzień. Proces dekompozycji, destrukcji, a następnie tworzenia się nowego układu politycznego w Polsce, nowej sceny politycznej. I sądzę, że zarówno pan premier Morawiecki, jak i przewodniczący klubu w tej chwili poselskiego Rozwój Plus i jego koledzy z tego klubu i ze stowarzyszenia, niedługo zapowiedziane jest utworzenie partii, będą tak zwanymi game changerami, czyli zarówno ugrupowaniem, jak i pan premier Morawiecki będzie politykiem, który zmieni reguły gry na rynku. I to widać wyraźnie, że on to robi z przemyśleniem i z przekonaniem.
zmienić reguły gry, to znaczy stworzyć taką partię, która będzie zdolna do koalicji z rozmaitymi podmiotami i z prawej, i z lewej strony. Czy taką partię centrową konserwatywną partię zamierza stworzyć premier Mateusz Morawiecki, zdaniem pana profesora?
To znaczy, to będzie skutek. Natomiast głębsza, rzeczywista rekompozycja sceny politycznej, a na pewno taką ambicją jest premiera Morawieckiego, to jest kwestia przeniesienia debaty, nazwijmy to, z takiej emocjonalno-PR-owej, o czym ty chyba jako zawodowy dziennikarz wiesz najlepiej, czyli tak zwanej płytkiej profesjonalizacji polityki, gdzie nie mówi się o rzeczywistych problemach, żeby ludzi nie nudzić, tylko mówi się o rzeczach, które budzą emocje. I w tej chwili jest tak poważna sytuacja na świecie, są tak głębokie zmiany i to nie tylko faktów, które tu my obserwujemy. No, prezydent Trump sam w sobie już jest elementem takim, który dokonuje wielu zmian i to takich ekstrawaganckich, ale równocześnie mamy zmianę głębokich procesów politycznych, na które politycy już mówią szczerze niewielkie mają zmiany. Powiem tylko, że wchodzimy w dynamiczną i już zaawansowaną fazę procesu budowy gospodarki cyfrowej, bo coś, co się nazywa sztuczną inteligencją, w tej chwili da dodatkowego dynamitu do tej gospodarki, tak jak kiedyś maszyna parowa, czy elektryczność, czy współczesny internet i właśnie sztuczna inteligencja, to są wszystko urządzenia, które dynamizują. One nie tworzą, ale dynamizują proces tworzenia nowej gospodarki. Natomiast nasza scena polityczna tak jakby się w ogóle nie zauważa, że nowy układ światowy, jest duże zagrożenia z różnych stron, a u nas powiedzmy podział został zrobiony na płaszczyźnie emocjonalnej i to chyba zwróciłeś uwagę, że pan premier Morawiecki już od dawna porusza jako jedyny chyba polityk bardzo poważne problemy w debacie, często takie można powiedzieć nieczytelne dla większości słuchaczy czy ten, ale to jest konieczne, nie ma innego wyjścia i ta zmiana by wiesz nastąpiła, tylko że właśnie to ugrupowanie Rozwój Plus i Morawiecki dokonają przyspieszenia, będą katalizatorem i czynnym udziałem. Więc to są bardzo poważne zmiany, a nie tylko takie, że tam PiS ma tyle, a ktoś tam ma ileś. Tam.
No tak, ale żeby dokonać tej zmiany na scenie politycznej, czyli żeby rzeczywiście być taką postacią, o której pan profesor mówi, żeby Mateusz Morawiecki stał się taką postacią, to musi tych emocji trochę spowodować w Polakach, żeby chcieli kiedyś w przyszłości na jego partię zagłosować.
Ja akurat troszeczkę inaczej na tą sprawę patrzę, może dlatego, że z pewnego dystansu i ze względu na wiek i doświadczenie życiowe, no i to, że ja nie jestem zawodowym politykiem, zawsze raczej zajmowałem się gospodarką, nauką i gospodarką, a przede wszystkim nauczaniem. Uważałem, że tam najwięcej można zrobić coś dobrego dla Polski. Więc wracając do tego, oczywiście, że póki mamy zresztą niedoskonałą, jak wszyscy wiemy, demokrację parlamentarną, no to żeby realizować nawet najszczytniejsze, najmądrzejsze i najciekawsze pomysły polityczne, trzeba mieć możliwości, czyli trzeba po prostu być partią, która ma odpowiedni udział w Sejmie i możliwości ewentualnie tworzenia rządu czy tworzenia koalicyjnego rządu, więc te emocje czy ten sposób prezentacji jest ważny, ale on nie może być podstawowy. Podstawową rzeczą dla każdego polityku jest polska racja stanu, a nie jakieś tam słupki czy tam popularność. Czasami lepiej nawet mniej mieć, natomiast twardsze poparcie społeczeństwa. Ja zresztą wielokrotnie się wypowiadałem i na wykładach, i jeżeli ktoś mnie tam zaprasza, tak jak ty dzisiaj, za co bardzo dziękuję, że pamiętasz o mnie, to tak państwu mówię, że my jesteśmy na ty z Krzysztofem na co dzień. On tu mnie profesorem tytułuje, no ale już wie, co robi, tak? Więc wracając do tego głównego wątku, więc ja sądzę, że największym nieszczęściem, jakie nasi politycy nam zgotowali, to nie tylko nasi, to było przekształcenie obywateli, którzy są fundamentem państwa republikańskiego, a my jesteśmy przecież nadal jakoś tam niezbyt doskonałą republiką, którą niszczymy zresztą, to wtedy mamy problem, bo mamy elektorat. Elektorat oczekuje, że będzie patrzył, czy polityk ten ta coś więcej, lepiej i tak dalej. Natomiast obywatel doskonale zdaje sobie sprawę, że ma prawa, ale też ma ogromne obowiązki w stosunku do państwa.
To, i to jest ta rewolucja w postrzeganiu procesów demokratycznych, którą chce przeprowadzić premier Mateusz Morawiecki?
Tak, on chce przeprowadzić istotne reformy, które można by nazwać, nawiązując do wielkiego dzieła Andrzeja Frycza Możdżewskiego, de Republica Emendanda, o naprawie Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita wymaga gruntownej naprawy, no choćby zobaczmy, co się stało z wymiarem sprawiedliwości, do którego zresztą obydwie partie, czy obydwie koalicje rządzące przez ostatnie 20 lat się nieźle przyczyniły, a reformy słynne uciekiniera Ziobry, bo już go nie nazywam posłem, to uciekinier Ziobra, Ziobro zrobił z wymiaru sprawiedliwości, oględnie mówiąc, drobny bałagan, żeby nie użyć bardziej dosadnego słowa, a obecny układ koalicyjny dalej brnie w to, a premier Tusk po prostu wniósł nowy element do interpretacji prawnej, znaczy nie mamy Sądu Najwyższego Konstytucyjnego, jeden drugiego nie mają. Natomiast on powiedział, że on będzie oczywiście stosował prawo, ale tak jak on je rozumie, czyli on jest jakby elementem wyznaczania sposobu interpretacji prawa. Nie Sąd Najwyższy, nie Sąd Konstytucyjny, nie Konstytucja, nie Sejm, tylko premier interpretuje prawo tak, jak on je rozumie. To najlepsza odpowiedź, w jakim stanie jest nasze państwo.
Użył pan profesor, czy użyłeś terminu bardzo ważnego, racja stanu, ale ta racja stanu w Polsce jest niezdefiniowana. Inaczej rację stanu postrzega Donald Tusk, inaczej postrzega Jarosław Kaczyński. Rozumiem, że jeszcze inaczej postrzega rację stanu premier Mateusz Morawiecki, inaczej postrzega rację stanu Grzegorz Braun, więc jak można powiedzieć, jak
to
można...
Chyba były, ale cały czas był związany z Wrocławiem. My się znamy dobrze z Grzegorzem, ze starych dobrych czasów, nie obecnie. Poruszyłeś najważniejszy być może problem, może od tego trzeba było zacząć. Polska racja stanu jest, jako pewien fakt, który da się zdefiniować na podstawie naszego położenia geograficznego, wielkości źródeł tożsamości państwowej, narodowej, na podstawie naszych interesów, naszych bezpieczeństwa, zagrożeń. To każdy rasowy polityk, dobrze wykształcony tego. Problem jest inny, że my możemy we dwójkę bardzo prawidłowo zdefiniować rację stanu Polski, tylko to nic nie da, bo racja stanu Polski to jest pogląd na bezpieczeństwo, na tożsamość, na interesy państwa przez klasę polityczną, czy przez nazwijmy elity polityczne. To nie jest dokument, racja stanu, tylko to jest próba dobrego, prawidłowego zdefiniowania tych czterech elementów, czyli bezpieczeństwa Polski, tożsamości naszej wspólnoty politycznej, bo mówienie, że wspólnota narodowa to nie jest do końca, bo nasza historia i nasza tożsamość jest wielonarodowa, mówiąc szczerze. I kwestia naszych interesów i zagrożeń. I jeżeli tych rzeczy nie zdefiniujesz, to nie możesz prowadzić polityki. Tak? Polityka na przykład budowy, zachowania i wzmacniania silnych elementów tożsamościowych jest jednym z najważniejszych. Kwestia bezpieczeństwa jest szalenie ważna. Kwestia trwałości i fizycznego bezpieczeństwa wspólnoty politycznej. To są wszystko sprawy. Dlaczego u nas nie? Bo to jest niewygodne. Lepiej naszczuć jednego na drugiego, podzielić elektorat na wrogie obozy i bardzo...
No dobrze, ale premier Mateusz Morawiecki rządził Polską przez lat 6. Współrządził z Jarosławem Kaczyńskim, tak? Można powiedzieć. I czy obaj panowie nie mieli zdefiniowanej racji stanu? Czy mieli zdefiniowaną rację stanu?
Każdy z tych polityków, którego wymieniłeś, łącznie i po jednej, i po drugiej stronie, ma wyobrażenie o racji stanu, ale przede wszystkim nie wprowadza racji stanu do, powiedziałbym, tej jawnej części polityki. I jak powiedziałem, to nie jest pogląd jednego polityka, tylko to jest pogląd klasy politycznej, która ma decydujący wpływ na funkcjonowanie danego państwa. To musi być pogląd. I racja stanu nie może być 10 różnych racji stanu, ponieważ ona, jak powiedziałem, jest elementem dającym się w miarę zobiektywizować. I to jest brak dojrzałości właśnie polskiej sceny politycznej, że racja stanu Polski nie jest, powiedzmy, nie przebija się w debatach, nie przebija się w wystąpieniach i nie jest jakby zdefiniowana. To jest w zasadzie, powinna być bardzo podobna. Za tym idzie porozumienie elit wokół głównych spraw państwa. Znowu tu mamy bardzo, niektóre rzeczy są jakoś tam uzgadniane, ale my właśnie przez to, że nie mamy uzgodnionych polityki związanej z realizacją racji stanu państwa, to politycy między innymi osłabiają naszą podmiotowość na arenie międzynarodowej, bo się wzajemnie, że tak powiem, blokują. Jak ktoś tam zgłosi premiera Tuska do jakiejś Unii Europejskiej, to tam ten druga strona blokuje. Jak kogoś tam się do ONZ-u zgłosi, to druga strona blokuje. Ambasadorów nie mamy, bo jeden uważa, że ten powinien być tamte, czyli nie udaje się wokół spraw racji stanu, podstawowych interesów państwa uzgodnić. Jeżeli to uzgodnienie nie nastąpi, to sobie nie damy rady w tych najbliższych 10 lat.
No dobrze, ale czy można uzgodnić, bo rozumiem, że premier Donald Tusk uznał, że racją stanu, może nawet w cudzysłowie powiemy, jest roztopienie Polski w Unii Europejskiej. Że to jest taki kierunek działania rządu premiera Donalda Tuska. Z kolei od Prawa i Sprawiedliwości w prawą stronę definicja jest taka: suwerenna Polska. Czy między tymi dwoma poglądami można cokolwiek ustalić? Jest mur między nimi.
Ty mówisz o sposobie realizacji racji stanu. Racja stanu jest jeszcze piętro wyżej, bo powinniśmy powiedzieć, co jest dla Polski na przykład bezpieczniejsze. Czy być w Unii, czy stawiać na Stany Zjednoczone, czy może jakieś, powiedziałbym, konstruować to, co jest najlepsze z jednej i z drugiej strony. Ja to nie chciałbym, bo chyba to jest za krótka audycja, żeby wdawać się w głębsze, że tak powiem, analizy. Nieszczęściem polega na tym, że my byśmy we dwójkę, gdybyśmy pół godziny mieli, to my byśmy bardzo dokładnie omówili rację stanu Polski. Problem polega na tym, że ta racja stanu nie jest głęboką i podstawową świadomością polityczną ludzi kreujących naszą scenę polityczną. A na pewno nie przebija się w debacie. I to jest najważniejsza sprawa. Sprawa bezpieczeństwa. Choćby nie jesteśmy w stanie uzgodnić jednolitej polityki w stosunku do Ukrainy. Tam jest też element też tożsamościowy. W końcu jakby nie było, Ukraina w dużej części była kiedyś w składzie Królestwa Polskiego, prawda? Przecież województwo kijowskie kiedyś było największym województwem Rzeczypospolitej Polskiej, czyli nasza tożsamość i tożsamość w jakimś sensie historyczna Ukraińców jest, no, miała wspólny mianownik kiedyś, no, Rzeczpospolita Polska pierwsza, tak? I notabene nasze królestwo też się Rzeczpospolitą wtedy nazywało, więc myślę, świadomość republikańska jest elementem naszej tożsamości i o tym się jakby nie mówi. Na szczęście, i to ciekawe, bo i Tusk, i obecny premier, i były premier Morawiecki, obydwie są historykami. Oczywiście premier Morawiecki jeszcze skończył ekonomię, szkołę bankową w Niemczech, ale w każdym razie, czy jest dobrze wykształconym politykiem, ale oni obydwaj powinni rozumieć, co to jest polska racja stanu i powinni się spotkać i debatować właściwie, dlaczego na przykład nie mamy ambasadorów w głównych państwach. Przecież racja stanu musi być realizowana przez miarę profesjonalny układ, między innymi dyplomacja, tego nie ma. Więc po prostu te rzeczy powinny się w tej chwili przebić i one się będą przebijać i coraz więcej audycji u ciebie też będzie dotyczyć problemów bądź racji stanu bezpośrednio, bo zbliżonym do racji stanu.
Było hasło wyborcze za oceanem. W Stanach Zjednoczonych gospodarka, po pierwsze gospodarka głupcze, już nie pamiętam, czy to był Clinton. I przejdźmy teraz do gospodarki, bo mówimy racja stanu, jesteśmy w procedurze nadmiernego zadłużenia. To Unia Europejska zaczyna dyktować nam, co powinniśmy zrobić, zarówno z podatkami, z systemem pracy, z systemem emerytalnym. Ten, który zdobędzie władzę w Polsce, być może będzie miał związane ręce, będzie może mówił o racji stanu, ale tak naprawdę o racji Polski, o polskiej gospodarce, o tym, co mamy w kieszeniach, będzie decydować pani von der Leyen, która już nieraz oszukała polskich polityków, w tym premiera Mateusza Morawieckiego.
No, zacznijmy od końca. Ja z tym oszukaniem premiera Morawieckiego mogła nie dotrzymać pewnych uzgodnień zrobionych poza formalnymi procedurami ucierania decyzji w Unii Europejskiej. No to możesz użyć słowa niezbyt eleganckiego, czyli oszukała. Ja mówię, że no nie dotrzymała, powiedzmy, słowa. Ale znowu kwestia gospodarki i kwestia zadłużenia. Gospodarka jest jednym z fundamentów racji stanu, bo bez niej nie możesz ani zbudować struktur ochrony bezpieczeństwa i stabilności państwa, ani rzeczy, która jest obowiązkiem każdego państwa, niezależnie nawet jakie ono jest, czyli żeby, kwestia wyżywienia wspólnoty politycznej, ogrzania. Ogrzewanie szalenie jest też istotne, bezpieczeństwo fizyczne, kwestia no i dalsze. To. I tutaj gospodarka oddziaływuje na wszystkie te trzy najważniejsze elementy racji stanu i wobec tego jest elementem integralnym racji stanu. Zadłużenie. To każdy wie, że jeżeli ty jesteś zadłużony u kogoś, to w pewnym momencie wierzyciel tobą rządzi, i dyktuje, no jak bank, w banku na przykład masz kredyt, już nie jesteś w stanie spłacać czy odsetek kapitału, to bank ci wejdzie do domu, będzie tam dyktował. Jeżeli masz firmę, która ma problemy z bankiem, no to on, bank de facto w pewnym momencie siedzi w twoich książkach, patrzy, sprawdza i tak dalej. Więc jeżeli państwo jest zadłużone, ale to Unia Europejska akurat niewiele nam może zrobić, bo ma te procedury, które mają doprowadzić z powrotem do obliczalności deficytu budżetowego i wysokości. Natomiast trzeba zobaczyć, u kogo my jesteśmy zadłużeni. I no właśnie byłbym ciekawy, dlaczego premier Tusk nie powie, jesteśmy zadłużeni, no nie wiem, na przykład u naszych obywateli w takim procencie. Włochy, które są bardzo zadłużone, mają bezpieczne zadłużenie, bo prawie 90% długu rządu włoskiego, prawie 80 parę, jest w rękach obywateli Włoch. Czyli mają na tyle pieniędzy, że wykupują obligacje rządowe i to jest bezpieczne. Jeżeli na przykład za premiera Morawieckiego, chyba żeśmy się, na pewno żeśmy przekroczyli 70 parę procent, teraz podobno jakaś jest polityka zadłużania nas właśnie już w bardzo u niebezpiecznych wierzycieli, jak wielkie fundusze międzynarodowe, czy ten. Druga rzecz, która musi być poruszona w debacie publicznej, mimo że jest nudna, to jest kwestia bardzo poważna i to na to zwracam też uwagę, że powinien tę sprawę poruszać z ludźmi, którzy na ten temat się znają. To jest kwestia uwspólnotowienia długu. Czyli, że mówi się, no to wobec tego wspólnota europejska będzie w jakimś sensie wspólnie, będziemy odpowiadać za nasze długi, może będzie taniej i tak dalej. Niby tak, a z drugiej strony, jeżeli twój dług już nie jest twoim długiem, tylko ktoś inny zarządza, to dopiero mogą się zacząć porządne. I to są elementy racji stanu. Kto ma duży wpływ na ciebie, to może na przykład w jakimś sensie narzucać sobie politykę, bo liczyć się z innymi musimy, z sąsiadami powinniśmy mieć jak najlepsze stosunki, ale my musimy wiedzieć, kto może nam narzucić warunki gry i za nadmierne zadłużenie zawsze jest zagrożenie racji stanu.
trzy kropki musimy postawić tak na zakończenie rozmów mi często Jaśmina Nowak i ja zacytuję Jaśminę, bo patrzę na zegarek, jest godzina 8:37, a mamy ponowną wizytę we Wrocławiu, bo tam już czeka pan Mateusz Benedyk. Nie wiem, czy Fundacja Misesa jest znana panu profesorowi?
Tak, jest znana.
No to no, będziemy...
Trudno, żeby taka fundacja była nieznana.
Będziemy rozmawiać już nie na temat zadłużenia, tylko na temat tego, ile przedsiębiorcy płacą podatków i kiedy zaczynają pracować na samych siebie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Do rozmowy.
Dziękuję również za rozmowę.
Do rozmowy na pewno wrócimy. Racja stanu i gospodarka. Dwa najważniejsze tematy i energetyka, która jest tym krwiobiegiem gospodarczym i tutaj dużo rzeczy musi się zmienić, żeby Polakom się opłacało produkować, ale to już na inną rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
I mam nadzieję, że wrócimy może do energetyki, na której akurat się znam.
Bardzo, bardzo chętnie. No to przeniesiemy się za chwilę z Wrocławia do Wrocławia. 8:38. Radio Robimy radio. Taka jest, tak wspólnie zaśpiewamy.
Radio, robimy radio.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio.
Jest taki raport, który Instytut Edukacji imienia Misesa przedstawił i zrobił ten raport Mateusz Benedyk, który mówi o tym, że 229 dni przedsiębiorcy pracują na rzecz państwa. Dzień dobry panu, czy dobrze i dokładnie cytuję wynik tego raportu?
Dzień dobry państwu. To nie tylko przedsiębiorcy, tylko generalnie wszyscy ci, którzy pracują w sektorze prywatny, więc zarówno przedsiębiorcy, pracownicy najemni, jak i powiedzmy rolnicy, jak zebrać by ich wszystkich razem, którzy w tym sektorze prywatnym jakieś dobra, usługi produkują, nabywane później dobrowolnie przez konsumentów, to jeśli weźmiemy pod uwagę to, ile państwo wydaje, to niestety 229 dni, czyli ponad 60% tego produktu prywatnego jest później wydawane przez państwo, w związku z czym dopiero 18 sierpnia tego roku, jeśli nasze prognozy i prognozy rządowe okazały się trafne co do wysokości wydatków publicznych, PKB i tak dalej, będziemy obchodzić coś, co nazwaliśmy Dniem Wolności Sektora Prywatnego, czyli taki moment w roku, w którym właśnie sektor prywatny może zacząć pracować na siebie.
Ale to niedokładnie metodologię tego raportu rozumiem. Jakby pan mógł wytłumaczyć w 4 zdaniach albo 10, na czym ta metoda liczenia polegała?
Po prostu przyrównujemy wydatki publiczne, które lekko korygujemy w dół o różnego rodzaju księgowe fikcje, jak to, że państwo płaci na przykład sobie samemu podatki i składki od pracowników, których zatrudnia, więc lekko w dół korygujemy wydatki publiczne i je przerównujemy do prywatnej części produktu krajowego brutto, bo w produkcie krajowym brutto obecnie około powiedzmy 26-27% to są te dobra, które wytwarza państwo, jakaś, nie wiem, edukacja, służba zdrowia, media publiczne, inwestycje infrastrukturalne i tak dalej. To mniej więcej do takiej kwoty się wszystko razem sumuje, około 27%, a mniej więcej 73% to jest to, co jest wytwarzane w sektorze prywatnym i my jakby wydatki publiczne, mówię lekko skorygowane w dół, przyrównujemy do tej prywatnej części PKB i w ten sposób otrzymujemy nasz wskaźnik.
Mogę powiedzieć tylko aha, bo innego słowa i tak zawiesiłem głos, bo nie wiedziałem, co powiedzieć, bo to jest tak. To nie są proporcje PKB do wydatków budżetu. To nie jest taki rachunek. To są proporcje wydatków budżetu do produktu wytwarzanego przez prywatnych przedsiębiorców, tak?
Tak, znaczy, żeby było jasne, to jakby, żeby coś wytworzyć w sektorze prywatnym, to trzeba współpracy wszystkich czynników produkcji, więc także pracowników, nie tylko przedsiębiorców. Jest kilkanaście milionów osób tutaj, które ze sobą współpracuje w ramach gospodarki rynkowej, bo Problem jest taki, że jeśli porównamy wydatki publiczne do PKB tylko, no wydaje mi się, że będziemy mieli wskaźnik zbyt optymistyczny, bo po prostu to, co państwo produkuje, jest wyceniane po prostu o koszcie tego, ile coś zrobiono. I jakby nie ma jakby informacji zwrotnej od konsumentów, czy coś było rzeczywiście warte tych wydanych pieniędzy, czy nie, jak to mamy do czynienia w sektorze prywatnym. Więc nie wiem, jeśli państwo zbuduje przystanek kolejowy Boguszów, Gorce, Dzikowiec, z którego korzysta jedna osoba dziennie i na to wyda 3 miliony złotych, no bez względu na to, że praktycznie nikt z tego przystanku nie korzysta, i tak te 3 miliony złotych w roku, w którym to zrobiono, do PKB zostanie zaliczone. I jakby to nie są na tyle jednostkowe przypadki, żebyśmy mogli być pewni, że to, co robi sektor państwowy, można traktować na tych samych zasadach, co sektor prywatny.
Ale to nie jest tak, jak w przypadku raportu na temat wolności podatkowej, która przypada, nie wiem, 9 lipca, czyli mówimy tyle i tyle danin dajemy państwu z naszej kieszeni i od tego momentu zaczynamy zarabiać. To jest inny rodzaj, inna metoda liczenia i ona nie dotyczy bezpośrednio kieszeni pracowników sektora prywatnego, czy też przedsiębiorców. Dobrze rozumiem?
Generalnie Dzień Wolności Podatkowej też jest liczony przez wydatki publiczne, bo one są większe od podatków w Polsce. Jak zawsze mamy lekko deficytowe albo bardzo deficytowe finanse publiczne, więc jakby te wydatki publiczne są też podstawą liczenia Dnia Wolności Podatkowej, z tym, że właśnie Centrum Adama Smitha przyrównuje te wydatki publiczne do całego PKB, czyli też tej części, która jest przez państwo produkowane, a my tylko do tej prywatnej części PKB i mówię, lekko w dół korygujemy te wydatki publiczne o podatki i składki płacone przez pracowników sektora publicznego i przez emerytów i rencistów.
No dobrze, to tu, jeśli chodzi o raport, postawimy kropkę. Co pan myśli o zadłużeniu Polski?
Jest większe niż to oficjalne polskie statystyki podają. Mamy bardzo dziwną sytuację, w której mamy polską definicję długu publicznego, która wyklucza część długu publicznego i pomimo tego, że państwo na przykład co roku obecnie wpłaca pieniądze do tak zwanych funduszy celowych, żeby wykupić dług tych funduszy celowych zaciągnięty na przykład w czasie pandemii, to dług tych funduszy celowych nie jest uwzględniany w statystykach długu publicznego, przez co według oficjalnej krajowej definicji mamy około 50% PKB długu publicznego, a według tak zwanej unijnej definicji, która jest raportowana na potrzeby instytucji europejskich, mamy lekko ponad 60% PKB, co oznacza, że przekroczyliśmy ten konstytucyjny limit długów zapisanych, tylko po prostu ustawa arbitralnie część długu nie zalicza do tego długu publicznego, przez co możemy udawać, że tego konstytucyjnego limitu długu nie przekroczyliśmy, chociaż wyłączenie tej części dług jest czysto arbitralne. Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że dług zaciągniętego w lata parzyste nie liczymy, tylko ten dług z lat nieparzystych i to byłoby równie uzasadnione.
Czy państwo mogą zadłużać się w nieskończoność?
Nie. Zwłaszcza takie państwa jak Polska, które nie są wielkimi centrami finansowymi i kapitałowymi, gdzie ludzie z całego świata chcieliby lokować swoje oszczędności. I widzimy, że nawet ten obecny wzrost deficytu finansów publicznych i wzrost długu już teraz przekłada się na silny wzrost rentowności polskiego długu publicznego. Jeśli patrzymy na to, ile wydawaliśmy na odsetki od długu 10 lat temu i obecnie, to okaże się, że obecnie musimy wydawać już dwa razy więcej i jakby dwa razy wyższe odsetki musimy oferować inwestorom, żeby zechcieli nasz dług pić. I coraz trudniej będzie znaleźć zagranicznych inwestorów, żeby ten dług sprzedać, a coraz większa część będzie w rękach polskiego sektora bankowego, który regulacyjnie jest niejako przymuszony do tego, żeby ten dług kupować. Po prostu jeśli polskie banki kupują obligacje skarbowe, to nie muszą płacić podatku od takich aktywów, a jeśli udzieliłyby kredytu dla sektora prywatnego, to od tego kredytu musiałyby płacić podatek od takich aktywów. W związku z czym będziemy mieli bardzo niebezpieczną sytuację, w której kondycja sektora bankowego będzie uzależniona od kondycji sektora finansów publicznych, co bardzo podnosi ryzyko jakiegoś dużego kryzysu makroekonomicznego, jeśli coś pójdzie nie tak.
Jak pan zaczyna wykład dla studentów na temat sytuacji gospodarczej, czy spotkanie z publicznością na temat sytuacji gospodarczej Polski, czy zaczyna pan od optymistycznych danych, które mówią, jest wzrost gospodarczy najwyższy w Europie i polska gospodarka pędzi i rozwija się, czy od jakiegoś innego, na co innego pan wskazuje?
Ten z wzrostem gospodarczym jest źle wbrew temu, co się mówi, ponieważ mamy najwolniejsze odbicie gospodarcze w XXI wieku. Jeśli porównać to, jak szybko Polska po jakimś spowolnieniu się rozwija, to ten obecny epizod rozwoju gospodarczego od roku 2022 jest najwolniejszy w XXI wieku. Mamy najmniejszy sumaryczny przyrost PKB i dzieje się to właśnie przy rekordowych wydatkach państwa i przy rekordowym przyroście długu publicznego, więc pomimo jakiejś ogromnej stymulacji mamy relatywnie wolny wzrost gospodarczy. Jeśli porównujemy się do krajów, które rozwijają się jeszcze wolniej, to może to wyglądać optymistycznie. Natomiast jak patrzymy na własne doświadczenia, to ten wzrost gospodarczy wygląda źle i właśnie on jest pompowany przez dodatkowe wydatki publiczne. Tak jakby państwo samo decyduje o coraz większej części PKB i niejako samo ten produkt wytwarza, który później raportuje w statystykach. Więc jakby ten wzrost jest na sterydach i wcale dobrze nie jest, więc obecnie niestety od takich pesymistycznych newsów zaczynam.
To będziemy kontynuować rozmowę. Może przekonamy pana do tego, żeby być większym optymistą. Szczególnie we Wrocławiu. Wrocław, mam wrażenie, że na Dolnym Śląsku interesy kwitną i to nie myślę tylko o tych pieniądzach z powodzi, które przeznaczone były dla tych, których nie zalało. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pan Mateusz Benedyk, wykładowca Uniwersytet Wrocławski, ekonomista Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Misesa, był gościem Poranka Wnet. My zgodnie z zapowiedzią pędzimy.
Studio za Nysą.
I bezpieczne lądowanie w studiu za Nysą, gdzie kapitanem jest redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie. Właściwie kapitanie, to jakiś wyższy. Panie generale, tak chyba powinienem powiedzieć. Panie admirale.
No tak, to już można powiedzieć. Marszałku, no co się będziemy tutaj oszczędzać? Tak?
Królu, oczywiście... królu złoty, to jest takie...
cesarzu. Tak, no witam pana, państwa serdecznie bardzo ze słonecznego Zgorzelca. Jest naprawdę pięknie. To niebo jest błękitne i to zawsze mówiłem, że to jest w zasadzie reklama Zgorzelca, bo ono tak nie wygląda na co dzień. Wygląda. Ono naprawdę, Zgorzelec jest jednym z najbardziej słonecznych moim zdaniem miast w Polsce i to jest ciekawe, że ja mieszkałem w samych słonecznych, bo mieszkając w Nadrenii Westfalii, mieszkałem niedaleko Cülpich, które uchodzi za biegun słońca w Niemczech, no więc w ogóle rewelacja, można powiedzieć, ale nie o słońcu chciałbym teraz mówić, aczkolwiek mógłbym, dlatego że było niedawno zaćmienie słońca i w związku z zaćmieniem słońca za jedyne 20 eurasów można było kupić okulary do oglądania tego zaćmienia, bo natomiast ci, którzy patrzyli bezpośrednio w słońce, lądowali w szpitalach. Podobno bardzo dużo ludzi było w szpitalach, ale o ile przed zaćmieniem słońca mówiono, że te szkody są nieodwracalne od patrzenia się w słońce, to teraz okazuje się, że są odwracalne i znikają po kilku dniach. No więc nauka nauką, wiara wiarą, to jest wszystko bardzo ciekawe, ale w polityce wygląda to inaczej. W polityce, tak jak wiem, jak można wierzyć w szalone wzrost gospodarczy w Polsce i wzrost PKB, to można wierzyć w to, że partie polityczne będą wygrywać wybory w Niemczech i to te, które są słusznymi partiami politycznymi, a nie niesłusznymi. Teraz się odbędą wybory do Landtagów. No to nie są takie ważne, bo to można powiedzieć Landtag to coś w rodzaju województwa, ale to są jednak ważne, dlatego że ukazują tendencje i tendencje przed wyborami parlamentarnymi, czyli do Bundestagu w Niemczech i to jest dość ważne. Patrzymy tu na wiele partii politycznych. Na przykład najbliższe wybory odbędą się w Saksonii-Anhalt. To jest od nas tutaj w Saksonii, patrząc na mapie, to jest na północny zachód. Więc Saksonia-Anhalt wybory będą, jak powiedziałem, teraz niebawem, z początkiem września, 6 września. I jak wygląda mapa sympatii politycznych? Na pierwszym miejscu jest AfD, proszę Państwa, no więc partia, wokół której zbudowano mur, zaporę, a reszta to jest wszystko to, co się nazywa Frontem Jedności Narodu, to znamy z PRL, to się wiele nie różni teraz. I tutaj mamy tak, Front Jedności Narodu ma, liczymy, CDU 23%, komuniści 13%, to już jest 36%, SPD ma 7%, jeżeli okaże się, że będzie miała naprawdę 7, a nie poniżej 5, i Zieloni 5, więc to jest na ostrzu noża, to nie wiadomo co i jak jest. Natomiast AfD ma 43%, więc może być sensacja, proszę Państwa, może, ale nie musi. Może być sensacja, że AfD obejmie władzę w Saksonii-Anhalt i to się zmieni też na relacje w Bundestagu, w Bundesracie, bo w Bundestagu jeszcze nie. Bundesrat to jest coś w rodzaju Senatu, ale to nie jest dokładnie Senat w Niemczech. I tutaj może się okazać, że AfD rozpocznie triumfalny marsz. Jak to będzie wyglądać dalej? No dalej mamy wybory 20 września, zacznę od mniej istotnych, w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim, nazywanym ciągle Pomorzem Przednim, tak jak gdyby polskie było zadnie, to ciągle mówię, nie jest zadnie, jest przednie. Zdaniem, bo się liczy od strony stolicy państwa. Mamy Podhale to jest przed Tatrami, a nie za Tatrami. No dobra, nie będę o tym dalej mówił. AfD ma w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim 36%. I tam na drugim miejscu jest partia, której w zasadzie już nie ma, o której się mówi, że kiedyś była. To jest tak jak ta gwiazda, która jeszcze świeci na firmamencie, ale my wiemy, że ona już dawno przestała istnieć, stała się czarnym olbrzymem, białym olbrzymem, czy jakimś innym olbrzymem. 29%. Komuniści 11%, czyli w sumie skrajna lewica, bo tak można obie te partie zaliczyć, ma 40%. CDU 10%, Zieloni 5% na granicy, FDP się nie liczy. No więc można powiedzieć smutne. No zobaczymy, jak to tam będzie. No i Berlin, proszę Państwa, z tym Berlinem są pewne kłopoty statystyczne, oczywiście tylko chwilowe, bo jak zwykle kłopoty to są chwilowe, a natomiast statystyka jest tutaj decyduje tak, jak powinna, a mianowicie Berlin, proszę Państwa, wybory 20 września. Najpierw powiedziano, że prowadzi AfD, potem się okazało, że AfD nie prowadzi, tylko prowadzą komuniści, Die Linke, i to rzeczywiście bardzo, 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 bardzo mocno. No to jest zrozumiałe, jest to bardzo dziwne miasto, ten Berlin. Berlin jest jednak czerwony, Berlin jest piękny, mówią jedni, inni mówią Berlin jest ohydny. To zależy, kto i z kim się rozmawia. Ostatnio komuniści wpadli na pomysł, bo już przeczuwają, że będą u władzy, dojdą już i będą na pierwszym miejscu, no to wtedy nie będą musieli mieć Frontu Jedności Narodu, no bo reszta już będzie niepotrzebna, ale będzie chyba potrzebna. Więc komuniści chcą uspołecznić, jak to oni mówią, mieszkania i spółki mieszkaniowe w Niemczech, żeby czynsze były niskie, a więc zachęcam wszystkich nie mających dużo pieniędzy, żeby jak tylko komuniści wygrają wybory w Berlinie, starali się o mieszkania w Berlinie, może jako cudzoziemcy nawet szybciej je dostaną, bo cudzoziemcy są w Berlinie uprzywilejowani. O czym wiemy na przykład, jak się zastanowimy nad basenem kąpielowym, który jest oddany w stolicy tego miasta, a mianowicie ten basen kąpielowy ma być od dzisiaj przez kilka godzin przeznaczona wyłącznie dla czarnoskórych, a więc no für Schwarze, jak to mówi się po niemiecku, i to budzi skojarzenia dość takie dziwne. No białasy muszą poczekać, no co to znaczy, żeby się pchali na basen, jak jest gorąco? No niech się wykąpią inni w tym czasie i później, jak ta woda już będzie odpowiednio wykąpana, mogą ewentualnie do niej wejść, jeżeli koniecznie będą chcieli, ale wcale przecież nie muszą. W Berlinie, jak powiedziałem, komuniści mają 20 procent poparcia, to jest wzrost o prawie procent, CDU 18,9, tak się twierdzi oficjalnie, AfD 17,9, a jeszcze niedawno mówiono, że jest na pierwszym miejscu, ale to wszystko zależy na jaką sondażownię się patrzy. Te sondażownie są różne i wybiera się oczywiście tę, która ma najsympatyczniejsze wyniki. A więc, co tu mamy? Mamy INZA. INZA mówi tak. INZA mówi, proszę Państwa, komuniści mają 18%, CDU również 18%. To jest też lewicowa partia, niegdyś prawicowa, w sumie 36%. AfD ma 19%, to jest na pierwszym miejscu, ale oczywiście nie ma szans, żadnych szans, dlatego że Front Jedności Narodu jest to tak potężny, że AfD będzie mogła sobie pójść na lody tutaj. DIMAP, Infratest mówi, komuniści mają 22%, zobaczmy jaka wielka różnica. Tutaj jest niby 18, a tu 22, to jest aż 4%. CDU 20%, a nie 18, czyli też bardzo wysoko, lewica się jednoczy. A AfD ma zaledwie 16, o 3% mniej. I to wszystko w okresie ostatnich kilku dni. Tam się dzieje jakieś wielkie trzęsienie ziemi. Jak to wszystko się zakończy, czym to się skończy i co będzie po tych wyborach, to się dopiero okaże. No Berlin będzie bardzo ciekawy. W Berlinie sprzedaje się najbardziej luksusowy hotel w tym mieście, nazywa się Adlon. Zachęcam wszystkich Państwa, żeby ten hotel sobie zobaczyli, zanim go zamkną. No może nie zamkną. W każdym razie jest to luksusowy hotel koło Bramy Brandenburskiej, ma być sprzedany. I teraz zobaczymy. Nie wiadomo, ile oni chcą za ten hotel. Coś ćwierć miliarda, no drobiazg jakiś kompletny. W każdym razie, jeżeli ten hotel nie będzie sprzedany w pierwszym terminie, albo nikt nie będzie chciał dać ćwierć miliarda, to będzie znaczyło, że Berlin, proszę Państwa, schodzi na plan dalszy, że Berlin już nie będzie tym miastem, o którym właśnie jest ta piosenka Berlina Luft, berlińskie powietrze, jak tam jest cudownie i wspaniale. Nie, tam nie jest podobno cudownie i wspaniale. Wiemy, ostatnio ta historia była parada pederastów, czy jak się ona nazywa, wolnościowców, czy jakichś innych, gdzie tam zabito kogoś, to bardzo smutne, to nikt nie lubi, jak się kogoś zabija przecież. I to była Polka podobno, więc to bardzo, bardzo bardzo smutne wydarzenie. No co będzie po tych wyborach w Berlinie 20 września? Zobaczymy, ale wydaje mi się, że Zachód jest czerwony. I to wszystko, co miałem Państwu do przekazania z pięknego, słonecznego Zgorzelca Zachodniego dzisiaj.
Za co bardzo serdecznie my dziękujemy. Studio Zanyson, redaktor Jan Bogatko. Miłego dnia, dobrego spaceru. I wszystkiego najlepszego panu i państwu życzę, tak jak wszystkiego najlepszego życzę tym, którzy w poranku wnet uczestniczyli. Dwóch Adamów, jeden Konrad, jedna Tosia. Taki jest zestaw śniadaniowy. A teraz kto? Michał.
Zgadza się wszystko.
Zgadza się wszystko. Michał Trześniewski, za chwilę wiadomości. Krzysztof Skowroński. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie i do usłyszenia.